Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie pierwszy inauguracyjny odcinek nowego cyklu, który roboczo nazwaliśmy po prostu O Kulturze. Kończą nam się pomysły, jeżeli chodzi o nazwy kolejnych programów, ale jak sądzę, nazwa oddaje ideę. Nie samą polityką człowiek żyje, chcielibyśmy mieć format, w którym możemy porozmawiać o filmach, serialach, muzyce, grach, teatrze, komiksie, w którym chcemy zaoferować nasze spojrzenie na to, o czym rozmawiają wszyscy, ale od czasu do czasu także zwrócić waszą uwagę na dzieła lub twórców, o których rozmawia się zbyt mało. W tym odcinku chcemy porozmawiać o rzeczy niełatwej, to znaczy o adaptacjach na mały i wielki ekran gier komputerowych. Jak wiadomo, historia tego rodzaju ekranizacji nie obfituje w sukcesy. Od czasów filmu Mario Bros., pierwszej tego rodzaju adaptacji przez takie dzieła jak Street Fighter, Mortal Kombat Annihilation, Tomb Raider, Resident Evil, Alone in the Dark. Ciężko powiedzieć, żeby było się czym zachwycać. Mało tego, w gruncie rzeczy powstał nowy podgatunek, który określilibyśmy jako film klasy B, zainspirowany grą, a mistrzem, nie koronowanym królem owego podgatunku był oczywiście Uwe Boll, człowiek, przy którym Ed Wood wygląda jak Francis Ford Coppola. Wydaje się, że karta się odwróciła, kiedy pojawił się serial The Last of Us, o którym mówiliśmy w tym programie i który wzbudził entuzjazm nie tylko fanów gier, ale ludzi, którzy nigdy nie dotknęli pada oraz recenzentów, którzy normalnie śmialiby się z samego pomysłu, aby ekranizować grę komputerową. To zainspirowało kolejnych. Ja czekam na już zapowiadane tytuły, takie jak film Metal Gear Solid, jak film Yakuza, a nawet Comic Zone, jeżeli kojarzycie tego już zapomnianego klasyka z czasów Sega Mega Drive. Te nadzieje rozbudził także u wielu Fallout, który zebrał znakomite recenzje, a o którym my porozmawiamy, a może nawet pospieramy się odrobinę dzisiaj. Otóż wyzwanie, które wzięli na siebie twórcy Fallouta, wydaje mi się nieskończenie trudniejsze, aniżeli te, które towarzyszyło autorom serialu The Last of Us, bo tu nie chodzi o to, żeby zekranizować pewną opowieść, przenieść ją jeden do jednego z gry do serialu. Tu chodzi o to, żeby ożywić cały, ogromny, skomplikowany, barwny, przerażający i komiczny, zarazem postapokaliptyczny, postnuklearny świat Fallouta, żeby zekranizować pewien, z braku lepszego słowa, lore. To swoją drogą jest ciekawe, że mamy w języku polskim słowo folklore, czyli coś bardzo konkretnego, a nie mamy lore, żeby opisać właśnie ów cały światotwórczy zespół zabiegów. Ale od tego właśnie, Jakubie, chciałem zacząć. Co to za świat i w zasadzie dlaczego zadawać sobie ten kolosalny trud, iść w ten wielki wydatek, żeby próbować ten świat ożywić?
Chyba dlatego, że to jest jeden z najatrakcyjniejszych i najbardziej nośnych światów, jakie wyprodukowała popkultura ostatnich kilkudziesięciu lat. Bo świat Fallouta to gruzy zrujnowanej atomowym konfliktem Ameryki, postapokaliptyczne pustkowie, gdzie horyzont wyznaczają tylko szkielety zrujnowanych wieżowców i monumentów dawnej cywilizacji. Zarazem jednak, jak przekonujemy się my i przekonuje się w każdej odsłonie Fallouta jego kolejny protagonista, nie jest to świat, na którym nic nie może wyrosnąć i nie ma życia. Wręcz przeciwnie, w tych gruzach cywilizacji życie kwitnie, ale nie jest to życie, jakiego byśmy się spodziewali. To mutanty, przypominające zombie gule, czy ludzkie plemiona...
Nigdy nie nazywaj gula zombie.
Dokładnie. Czy zrzeszające się w sekty albo plemiona ludzkie osady i grupy, które próbują w tym niegościnnym świecie przetrwać. Ale to nie tylko świat postapokalipsy, ale także świat wiecznych lat 50., ponieważ konwencja wizualna, do której przenosi nas Fallout, to retrofuturyzm. To świat, w którym wciąż z odbiorników radiowych pobrzmiewa muzyka z czasów II wojny światowej, jak będące głównymi motywami muzycznymi całej serii piosenki zespołu The Inkspots, takie jak Maybe czy I Don't Want to Set the World on Fire. To świat, gdzie obok zniszczonych bunkrów, atomowych silosów czy wojskowych baz pyszni się architektura w stylu Art Deco, Googie czy sięgający połowy minionego stulecia podmiejski modernizm w stylu Franka Lloyda Wrighta. To wreszcie świat i rzeczywistość materialna, w której wciąż w użyciu są komputery lampowe, kasety, a samochody przypominają te wielkie, masywne maszyny z połowy XX wieku. które mogły pomieścić nie tylko całą rodzinę, ale i w fikcyjnym świecie Fallouta mały reaktor jądrowy. Dlaczego tak jest? Otóż jest tak dlatego, że w świecie Fallouta rok 2077, który wyznacza kres znanej nam cywilizacji, to także rok, do którego cały czas tak naprawdę Ameryka była zahibernowana w czasach niekończącej się zimnej wojny. Zimnej wojny, w której co prawda głównym antagonistą Stanów Zjednoczonych nie jest już Związek Radziecki, lecz Chiny, ale wiele z tych elementów i z tej atmosfery prawdziwej zimnej wojny i w tym fikcyjnym świecie ma miejsce. Jednym z najważniejszych z nich jest chyba to, że cały ten świat spowija pewna fasada dobrobytu, szczęśliwości i optymizmu, który daje nowa epoka atomowa, ale zarazem przeszywa go taki porażający lęk o to, że ten sam atom, który przynosi szczęście, progres i postęp naukowy, będzie źródłem śmiercionośnej zagłady dla całej znanej amerykańskiej cywilizacji, a korporacje, które zarządzają całym tym światem, nakładają sobie taką fasadę uśmiechu, która ma skrywać to ich prawdziwe intencje. Maskotką głównej z tych korporacji, czyli Vault Tech Corporation, jest wiecznie uśmiechnięty i witający świat gestem podniesionego kciuka Vault Boy, którego wszechobecny wizerunek przenika Amerykę i nawet gdy oglądamy ją z perspektywy tego 22, 23 stulecia, gdy już sama jest cieniem dawnej siebie, to nie możemy uciec od tej propagandy Vault Tech właśnie, która każe nam wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze, a firmy, które mogą zarobić na tej zimnej wojnie i w końcu zarobić na nuklearnej zagładzie, to te same firmy, które życzą nam wszystkiego najlepszego, dbają o nasze bezpieczeństwo i mówią, że wszystko skończy się w porządku, w naszych rękach jesteście bezpieczni. Myślę, że to właśnie zderzenie krajobrazu, gdzie śmierć, głód, choroby popromienne i hopsowska walka wszystkich ze wszystkimi na ruinach cywilizacji z wciąż obecnym duchem tej optymistycznej propagandy połowy minionego stulecia był tak potężną platformą, na której można było zbudować tak udany cykl gier, dzisiaj także serialu, a pewnie w nieodległej przyszłości filmu, ponieważ w najlepszy sposób chyba zderzał ze sobą dwa sprzeczne impulsy, które żyły w cywilizacji zachodu czasów zimnej wojny. Jako że i dzisiaj do zimnej wojny często nawiązujemy w naszej debacie publicznej, to te tropy są aktualne, ale pewnie i dlatego, że wykorzystał samą postapokalipsę nie tylko jako pewien kostium, ale jak sądzę pewną metanarrację. I o tym zaraz będziemy pewnie jeszcze więcej opowiadać. Ważne chyba dla nas wszystkich jest to, że ten świat, który przedstawia cykl Fallout, jego mitologia, jego historia, ten język wizualny stał się czymś, co weszło już do głównego nurtu i właściwie stało się popkulturowym językiem samym dla siebie. Stąd, jak mówiłeś, na pewno także dla twórców serialu stanowiło to nie lada wyzwanie, bo przywiązanie fanów, ale i olbrzymia wielka rola, jaką cała ta ikonografia i język wizualny, który Fallout wniósł dla naszej kultury, no jest czymś dla milionów pewnie ludzi dosłownie świętym.
No i tak przechodzimy od materiału źródłowego, czyli czterech gier w serii, nazwijmy to numerowanej, od Fallout 1 do 4 i sześciu spin-offów, no i jeszcze by można by do tego dodać awansem serię Wasteland, do już serialu, który jest głównym bohaterem tego odcinka. Ja bym postawił taką tezę, że twórcom wyszedł z tego taki trochę Fallout 5, jeśli mogę to wziąć w cudzysłów, to znaczy ekranizacja gry, której nie było. To nie jest próba adaptacji Fallouta 2, co najbardziej by mi się marzyło, czy Fallouta 4, to jest w ogóle inna, osobna historia, która mogłaby być osobną grą z innymi bohaterami, z innymi wątkami fabularnymi, z innym głównym wątkiem. I ja osobiście od razu muszę powiedzieć, że najmniej byłem zafascynowany owym głównym wątkiem, który dla mnie wydawał być się dość nudny, dość przewidywalny, zbudowany na kliszach, z braku lepszego słowa trochę marvelowski, a trochę mi przypominający próbę przeniesienia najnowszych Gwiezdnych Wojen do świata Fallouta. Myślę, że zarówno główna bohaterka i jej quest w poszukiwaniu figury ojcowskiej bardzo przypomina Rey. Nasz ex-rycerz bardzo przypomina ex-stormtroopera, jakim był Finn, taki samiec beta o złotym sercu, ale z potencjałem. Nawet ghoul, swoją drogą najprzystojniejszy i najlepiej zachowany ze wszystkich ghouli, jakie tylko chodzą po świecie Fallouta, przywodzi skojarzenia z Mandalorianinem, ewentualnie z bohaterem, którego wciela się Ed Harris w serialu Westworld. No, wszystkie te wątki typu big reveal na sam koniec, gdzie dowiadujemy się, że ojciec, którego szuka bohaterka, skrywa straszliwą tajemnicę, pojawienie się postaci matki, co do której 5 minut wcześniej byłem pewien, że to będzie jej matka, fakt, że wszyscy się znali już nawet 200 lat wcześniej, fakt, że postaci co chwila na siebie wpadają przez przypadek, no, to nie wzbudza mojego podziwu, to jest zbudowane na kliszach, które po prostu zbyt dużo razy w zbyt wielu dziełach widzieliśmy. To, co jest fascynujące, to jest wszystko, co jest dookoła. To jest zarówno to światotwórstwo z niezwykle pięknie, z niezwykłym pietyzmem, z miłością powiedziałbym, odwzorowanymi detalami związanymi ze światem Fallouta. Fakt, że bohaterka zaczyna całą opowieść od niemalże kreatora postaci, od special Falloutowego, gdzie wymienia swoje doświadczenia, swoje umiejętności. Każdy, kto grał w te gry, od razu ma taki moment skojarzenia. Rozumiem, co tutaj zrobili, rozumiem, co chcieli powiedzieć, kreując postać Lucy na naszych oczach. To, że każdy nosi Pip-Boya, czyli odpowiednik, powiedziałbym, telefonu komórkowego w naszych światach na ręku, na przedramieniu. To, że postaci leczą się przy użyciu steampaków, to, że pojawia się Power Armor, który naprawdę zbudowano, tak? Aktorzy opowiadali o tym, że był to 50-kilogramowy rekwizyt, w który po prostu trzeba było naprawdę wejść. To, że kiedy dokumenty pojawiają się na biurku nadzorcy krypty, to one naprawdę są zredagowane. To nie jest tak, że tam jest napisany alfabet albo lorem ipsum. Zadbano o to, że jeśli będzie stop klatka, to możesz przeczytać, co na tym dokumencie jest napisane. To, że pojawia się Vault Boy, którego wspomniałeś, kapsle jako waluta, no to jest w ogóle geniusz Fallouta, że przy braku waluty najpierw próbowano przywrócić barter w świecie postnuklearnym, ale następnie uznano, że przy zatraceniu technologii, która pozwalała produkować kapsle, przy braku fabryk, kapsel, który jest rzadki, łatwy w przenoszeniu, trwały, charakterystyczny, może służyć jako pieniądz. I zresztą Republika Nowej Kalifornii, kiedy zdobywa fabrykę kapsli i ją odbudowuje w grach, to de facto staje się bankiem centralnym, ponieważ może produkować te kapsle. No czy takie rzeczy jak Nuka-Cola, to wszystko jest zrobione naprawdę rewelacyjnie. I to, co w tym serialu mnie oczarowało, no to jest na przykład postać z Nahora, który wchodzi w przesadnie zażyłe relacje z kurczakami i który posługuje się taką, powiedziałbym, XIX-wieczną angielszczyzną z powieści Dickensa. To są postaci dwóch gości, którzy wyglądają jak gdyby nadużywali THC, a prowadzą, jakby to określić, szrot, w którym zbierają ludzkie organy na wymianę i używają przy tym niesamowicie czarującego robota, który uprzejmością de facto bardziej niż przemocą rozbraja swoje ofiary. No i to jest właśnie to, jak sądzę, za co ludzie kochają Fallouta. I tu pozwól tylko, że dam kilka przykładów tego, jak wygląda ów świat, kiedy zejdziemy z głównej ścieżki w Falloutie. Otóż on nam przedstawia taki właśnie wspaniały horror socjologiczny, w którym mamy niewolnictwo, właśnie handel organami, narkomanię, gentryfikację, mutacje, etc. No, kto nie pamięta, kto grał w Fallouty, przesławnego sketchu One for My Baby, gdzie spotykamy człowieka, którego żona została sprzedana w niewolę i on chce się zemścić na człowieku, który ją wydał. My musimy dla niego tego człowieka znaleźć. On zaczaja się w wielkim dinozaurze, który był reklamą stojącą obok hotelu, siedzi w paszczy tego dinozaura z karabinem snajperskim, a my mamy przyprowadzić winnego. Możemy oczywiście przyprowadzić osobę zupełnie niewinną, prowadząc własne rozgrywki, albo faktycznie wskazać owego zdrajcę, a wszystko to dzieje się w mieście Nowak, w miejscowości Nowak, skąd ta nazwa, bo zachował się po tym hotelu neon działający częściowo no vacancies, tak, brak wolnych pokoi i ludzie uznali, że to jest nazwa. No jak wspaniałą rzeczą jest to, że jest człowiek, który odnajduje ślady pozostałe po karierze Elvisa Presleya i dochodzi do wniosku, że on dosłownie był królem i tworzy całą legendę arturiańską. Wokół Elvisa Presleya tworzy polityczno-religijny kult i buduje się na tej podstawie gang The Kings, którzy wyznają kult Elvisa i którzy próbują to, co rozumieją jako przesłanie Elvisa, wcielać w życie. Jak fascynującą rzeczą jest, jest bomba w miejscowości Megaton, gdzie w samym środku miasta leży nie wybuch atomowy, który możemy albo rozbroić, jeżeli gramy jako postać pozytywna, albo doprowadzić do jego detonacji, dlatego, bo miejscowy bogacz chce zgentryfikować tą okolicę, a po prostu te blaszane chaty psują widok dla jego bogatych klientów z okna. No, czy rzecz, którą ja absolutnie kocham, i to powiem na sam koniec, The Republic of Dave, kiedy mianowicie spotykamy bodaj w New Vegas, mogę się mylić, ale no w jednym z tych późniejszych Falloutów spotykamy człowieka, który jest dożywotnim prezydentem republiki, która ma kilometr kwadratowy, ma 4 budynki, ale udało się w nich zmieścić kilka ministerstw. Są tam siły zbrojne, liczące dokładnie 2 osoby, ale to już wystarczy, żeby był potencjał do wojskowego zamachu stanu. I rzeczony Dave nazwał po prostu republikę swoim imieniem. Dawniej nazywała się ona Królestwo Larego, Królestwo Larego, było też Królestwo Toma, była Republika Stevie'ego Reya, była Nowa Republika Stevie'ego Reya, teraz jest to Republika Dave'a, jest Muzeum Dave'a, które odtwarza jego wspaniałe podróże. Dave na przykład w toku tych podróży udowodnił, że świat jest 50 razy większy niż przeciętny globus. Miał upolować sławnego Deathclaw, najbardziej przerażającego potwora z serii Fallout, aczkolwiek głowa, która tam jest, bardzo przypomina krowę. No jest cały kult jednostki wokół Dave'a. Oczywiście gracz może doprowadzić do tego, że odbędą się autentyczne wybory, może wybory zafałszować, może doprowadzić do zamachu, może wymienić Dave'a na kogoś innego. No i takie małe, zabawne rzeczy, które chociażby można było robić w Falloutie 2, jak sprzedać swojego małżonka w niewolę seksualną, albo spotkać grupę dzieci, które bawią się w rycerzy, takich jak ci, którzy widzimy w serialu, ale nie mają broni, i dać im prawdziwą broń, patrzeć, jak robią absolutną rzeź w wiosce, w której żyją, więc cały ten chaos, który jest dookoła, czynił grę Fallout ciekawą i czyni ciekawą serial.
To, o czym właśnie mówisz, to jest ten metapoziom, czy metakonwencja, o której mówiłem wcześniej jako o największej być może zalecie i wręcz silniku niosącym całą tę sagę, ponieważ zauważmy, że w Falloutach postapokalipsa, choć sama w sobie niezwykle atrakcyjna, jest pewnego rodzaju dekoracją, która umożliwia odtwarzanie się na naszych oczach innych mitów. I wewnątrz tej postapokaliptycznej scenerii my widzimy zarówno western, na przykład słynny dodatek Lonely Hearts do Fallout New Vegas, ale widzimy także mit prometejski w wielu main questach samej fabuły, gdzie bohater, główny bohaterka musi przynieść swojej wspólnocie zbawienie, nie tylko odkupując samego siebie, ale i biorąc na siebie wielkie ryzyko, by ocalić jakąś większą całość. No, jeżeli to nie jest mit chrystologiczny albo prometejski, to nie wiem, co nim jest. Wreszcie, czego szczególnie powiedziałbym płaskim przykładem był 4. Fallout, widzimy tam rozgrywające się w mikroskali takie dydaktyczne wręcz epizody z amerykańskiej historii. I myślę, że ktoś, kogo nie raziły te aż tak czytelne odwołania do niewolnictwa, wojny rewolucyjnej czy wojny o niepodległość, albo amerykańskich ojców założycieli w Falloutie 4, po prostu amerykańskiej historii nie zna, bo są aż tak narzucające się, że kłują w oczy. W tym sensie Fallout dokonał czegoś więcej, w jakimś sensie ustanowił gatunek sam dla siebie, ponieważ my, niezależnie od tego, jak bardzo podobają nam się albo nam się nie podobają główne linie fabularne, przyjmuję na przykład twój zarzut do głównej linii fabularnej serialu, kupujemy tak naprawdę coś jeszcze. Kupujemy coś, co jest fundacyjnym elementem całego science fiction. Mianowicie cały science fiction jako gatunek, jako literatura, jako konwencja opiera się na jednym zasadniczym mechanizmie. Wyjmujemy jeden klocek i pytamy, co się stanie. jak będzie wyglądał świat bez chorób, jak będzie wyglądał świat bez pieniędzy, jak będzie wyglądał świat bez dzieci. No, największe dzieła science fiction próbują odpowiedzieć sobie na te pytania. Fallout wyjmuje ten klocek największy, czyli jak będzie wyglądał świat bez cywilizacji, Ameryki, prądu, czy jakiejkolwiek przyszłości, bo w tym sensie też Fallout jest, to niektórzy zwracali uwagę, postapokalipsą wszelkich postapokalips, ponieważ tam na horyzoncie nie wyłania się żadna obietnica nowej, lepszej przyszłości w żadnej planetarnej skali, co najwyżej w mikroskali, lepszej przyszłości dla jednej wioski, lepszej przyszłości dla jednej krypty, lepszej przyszłości dla jednej ze zwaśnionych w tym świecie frakcji. W tym sensie Fallout dotyka kilku koncepcji filozoficznych. Znaczy, jednym z nich byłaby hobsowska wizja świata, gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi, ale innym na przykład teoria cyklicznego rozwoju społecznego. Czyli wszystkie formacje społeczne muszą przejść przez cykl powstania, rozkwitu i upadku, co w całym Falloutie nie dotyczy tylko amerykańskiej, czy szerzej biorąc współczesnej nam cywilizacji, która, jak wiemy, ten cykl przeszła, bo widzimy tylko jej zgliszcza, ale zauważ także wszystkich innych formacji, które ludzie próbują tam na miejscu odtworzyć. Czy będzie to Bractwo Stali, czy będą to lokalne plemiona, czy bandy kanibali i raiderów. W cyklu wszystkich gier widzimy, że one miały swoje okresy wzlotu i upadku, po niektórych zaś zostają tylko wypaczone już tak naprawdę resztki walczące o swoje przetrwanie, gdzie w oczywisty sposób kropkę stawia przecież serial, pokazując nam, co zostało z próby odbudowania tam ustroju pseudorepublikańskiego czy pseudodemokratycznego w postaci Republiki Nowej Kalifornii. Otóż zostaje po niej wielki, olbrzymi, przepastny krater, na miejscu którego miała być niegdyś stolica, czy jak głosi szyld, który widzi Lucy w serialu, pierwsza stolica Republiki Nowej Kalifornii, miasteczko Shady Sands. To ten nieustanny powrót do przeszłości jako zarówno motor całej fabuły, ale też i wyzwanie, które przed nami stawiają twórcy każdego z Fallouta, jest innym z ciekawych mechanizmów i pewnie sobie za chwilę do niego przejdziemy, pokazując, jak wyglądają na przykład struktury społeczne w tym zrujnowanym świecie, relacje między ludźmi i to, jakie pomysły na przetrwanie w świecie bez przyszłości mają jego bohaterowie.
No, powiedzieliśmy, że serial wyciąga za uszy z błota Gwiezdnych Wojen świat przedstawiony, rekwizyty i muzyka i w ogóle cała ta zdolność światotwórcza autorów serialu, no to na tym samym oddechu bym też dokrzyczał, że serial wyciąga za uszy gra aktorska. Znaczy, uważam, że ci aktorzy, którzy wcielili się w współgłównych bohaterów, bo wolno chyba o każdym z nich powiedzieć, że pełni rolę głównego bohatera, czyli Ella Parnell grająca Lucy, Aaron Clifton Moten występujący jako Maximus i Walton Goggins jako Ghoul, grają znacznie powyżej scenariusza. Zazwyczaj najwięcej pochwał zbierają Ella Parnell i Walton Goggins i ja bym z kolei szczególnie wyróżnił Arlona Cliftona Motena. To znaczy, on naprawdę umie zagrać traumę tego bohatera, naprawdę umie pokazać, że jakaś istotna część jego osobowości pozostała tym dzieckiem schowanym w lodówce, kiedy jego miasto było niszczone. I według mnie z niezwykłą lekkością przechodzi od aktora komediowego do aktora dramatycznego i z powrotem. Niesamowicie dużo gra, nawet drobnymi gestami, i według mnie postać, którą było bardzo łatwo położyć, tutaj zostaje zagrana naprawdę świetnie. Trzeba też dodać, uprzedzając pewne krytyki, że no ale jak to, czy znowu nie jesteśmy w takim korpo produkcyjniaku, do tego wrócę, ale w którym nie ma rasizmu, w którym prawda kobieta gra główną rolę, no czy to nie jest wszystko znowu ta sama zgrana karta.
Ale powiedzmy, że serial uniknął pułapki Netflixizacji.
Tak, ale też dlatego, że materiał źródłowy w tej mierze daje mu bardzo solidne oparcie. W świecie Fallouta istotnie nie ma rasizmu, tak jak my go rozumiemy, a to z bardzo prostego powodu. Kiedy pojawiają się mutanci i supermutanci, kiedy pojawiają się gule, to kwestia pigmentacji skóry jest naprawdę 9. poziomem rozważań, na który możesz wchodzić, jest mniej więcej ostatnią rzeczą, którą ludzie zaprzątają sobie głowę. Po prostu różnice pomiędzy ludźmi lub około ludźmi, których spotykasz w świecie Fallouta, są tak wyraziste i tak zabójcze często, że przejmowanie się tym, czy ktoś jest biały, czarny, czy jest azjatą, byłoby po prostu absurdalne. W związku z powyższym jest kompletnie zrozumiałe w logice tego świata, że rasizm byłby dla nich w istotnej mierze czymś absurdalnym, tak jak my byśmy się zastanawiali, czy dyskryminować ludzi, którzy mają brązowe albo zielone oczy, tak? Nie, w ogóle inne problemy mają ludzie, którzy tam są. Pragmatyzm życia nakazuje im nie być rasistami. To jest akurat ciekawie przedstawione i dość prawdopodobne w ramach logiki tego świata. Natomiast jeśli chodzi o kobietę będącą główną bohaterką, no to śpieszę wyjaśnić, że w Falloutie od zawsze można było grać kobietą jako główną bohaterką i czasami wybór płci wpływał też na to, jak reagują na nas inne postaci. No to jak wygląda dla nas rozgrywka. Wiedzą o tym doskonale speedrunnerzy, czyli ci kończący grę na czas, żeby ją skończyć jak najszybciej. Kobieta była minimalnie szybsza niż mężczyzna, co sprawiało, że zawsze speedrunnerzy decydowali się na kobiety. Nie wspominam już o tym, że twardych, wojowniczych kobiet w Falloutie było niesamowicie dużo. No, na przykład sławna pułkownik Cassandra Moore z Republiki Nowej Kalifornii, która wygrała 6 kampanii przeciwko Bractwu Stali, która słynęła z niezwykłej bezwzględności i brutalności. Takich postaci jest tam mnóstwo, więc jeżeli ktoś widzi tutaj woke, albo widzi tutaj netflixizację, to znaczy, że nie zna materiału źródłowego, albo jeszcze gorzej, zna go, ale miał już gotowy komentarz, zanim obejrzał pierwszy odcinek.
To prawda, no, choć rasizm tak pojęty w świecie przedstawionym nie istnieje, to nie znaczy, że nie istnieje szowinizm, przemoc, uprzedzenia, wrogość, które jako motyw fabularny także wracają, bo Jednym z czołowych motywów, jednej ze słabszych odsłon tego cyklu, czyli czwórki, jest ciągła podejrzliwość i paranoja dotycząca syntków, mianowicie objawiająca się podejrzeniem, lękiem, obawą, że także i twój sąsiad może być cyborgiem, tylko o tym nie wiesz. Co samo w sobie, jak już mówiłem, że nawiązania historyczne w serii czwartej są oczywiste, jest rzecz jasna nawiązaniem do czerwonej paniki i czasów amerykańskiego McCarthyzmu. Są takie momenty, gdy chciałoby się od tych epizodów trochę więcej, bo skoro nawet dla polskiego odbiorcy potrafią być one bardzo nachalne, to nie wiem, jak nachalne i oczywiste muszą być dla odbiorców w ojczyźnie. Ale też to, o czym mówisz, czyli ten koniec rasizmu czy uprzedzeń między ludźmi, który wcale nie zakończył jakiejś wielkiej przemocy, odwołuje nas od razu do antywojennego przekazu całej serii. I to antywojennego przekazu, który nie ogranicza się do tego hasła wracającego w prawie każdej introdukcji i w prawie każdym pożegnaniu z grami Fallout, czyli słynnego hasła War. War never changes. Wojna nigdy się nie zmienia.
Przemyconego całkiem zręcznie w serialu też.
Tak. I nienachalnie. Ponieważ to moim zdaniem właśnie w krytyce świata gotującego się nieustannie na wojnę i w końcu tę wojnę ściągającego sobie na głowy, ale zarazem świata, którym rządzą korporacje mające największy interes w tym, że do tej wojny jednak doszło, Fallout jest bardzo mocną krytyką społeczną. To właśnie także dlatego, że tam mało kto zadaje sobie pytanie od tego, kto zaczął. To jest drugorzędne, to znaczy my wiemy, że w jednej z niekanonicznych, ale obowiązujących do niedawna wersji to Chiny zaczęły. Znaczy to Chiny pierwsze zrzuciły na Stany Zjednoczone ładunek jądrowy czy termojądrowy, ale zasadniczym pytaniem nie jest to, kto zaczął, lecz jakie struktury społeczne, jaki rodzaj przepropagandyzowania społeczeństwa i jaki rodzaj tak naprawdę społecznej obojętności doprowadził do tego, że można było doprowadzić do nuklearnej zagłady w świecie, w której wciąż coraz to węższa, ale jednak uprzywilejowana klasa społeczna żyła jak gdyby nigdy nic. Doskonale uświadamia nam to otwierająca, bardzo moim zdaniem dobra i mocna scena serialu. Gdy kostium i tło do nieuchronnego upadku bomb na Los Angeles i Kalifornię stanowią dziecięce urodziny, gdzie gospodyni domu bardzo się krząta i kłopocze, żeby wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, nie słuchać o tej wojnie, żeby usunąć ją z horyzontu i bawić się, jak gdyby nic złego miało się nie wydarzyć, choć wszyscy wiedzą, że to, co ma się wydarzyć, czyli zagłada, jest już właściwie nie do odkręcenia, ponieważ sami kupują bilety do nuklearnych krypt, do sztandarowego produktu wielkiej korporacji Voltech, która dzięki kontraktom od amerykańskiego rządu no zbija idącą pewnie w setki miliardów fortunę właśnie na obietnicy nie tylko ukrycia amerykańskich elit, czy wyższej klasy, czy klasy średniej, tu znowu wracamy do lat 50., to jest bardzo ciekawa paralela, przed skutkami wojny jądrowej, ale także obiecuje coś jeszcze, obiecuje, że w tych kryptach przechowa, no, najlepszych z najlepszych, którzy kiedyś te cywilizacje odbudują. A że rząd ten wysiłek sprywatyzował i oddał w ręce właśnie wielkich firm zbrojeniowych, firm technologicznych, firm komputerowych, wszystkich, które zarabiają na kompleksie militarno-przemysłowym, to cóż innego im pozostaje, jak wybuch tej wojny tylko przyspieszyć. No bo nic nie zrealizuje tak dobrze ich zysków, jak fakt, że ta wojna w końcu nadejdzie, bo gdyby miała się nie wydarzyć, to cały ich wysiłek spełzłby na niczym. To wracający, moim zdaniem, we wszystkich Falloutach, szczególnie od dwójki naprzód, wątek powrotu do prehistorii świata Fallouta, czyli tego, co korporacje zgotowały kolejnym generacjom i jaką odegrały rolę najpierw w przetrawieniu zasobów ziemi, potem w zmilitaryzowaniu społeczeństwa, wreszcie we wciśnięciu temu społeczeństwu takiej wizji, o której mówiłem we wstępie do dzisiejszego odcinka, znaczy wizji, w której wystarczy zaufać im, by zostać, by być bezpiecznym, i które nakleiły na nieuchronny atomowy konflikt maskę uśmiechniętego, wiecznie wznoszącego kciuk w górę chłopczyka w kostiumie mieszkańca krypty, były za to odpowiedzialne. I to, jak wracają do tego kolejne gry i jaki finał, jaką puentę, tu chyba powinniśmy ostrzec przed spoilerami, dopisuje do tego serial, jest być może jego najmocniejszym akcentem, bo tu stawiam kropkę. Uwaga, spoiler. W kluczowym, the big reveal, jednym z kilku, wielkim momencie przełomu, żona Coopa, aktora, który jest komercyjną twarzą reklamówek tych korporacji, Voltech w szczególności, sama menadżerka w tej korporacji, na tajnym zebraniu zarządu największych firm, Westech, Robco, BigMT i Voltech, właśnie mówi, że to my, wielkie korporacje, powinniśmy uprzedzić wydarzenia i nie czekać na to, co zrobią inni, lecz sami zrzucić pierwszą bombę.
No nie ma to jak się dowiedzieć, że twoja małżonka odpowiada za zagładę całej cywilizacji na Ziemi i śmierć miliardów ludzi po to, żeby się tabelki w Excelu zgadzały, chociaż nie tylko po to, ponieważ tam jest także zaszyta taka bardzo wyraźna sugestia, że dla tych corporate overlords, dla tych fanatyków menedżeryzmu jest oczywistym, że świat był do tej pory kształtowany w sposób nazbyt spontaniczny, a tym samym nieudolny, i że gdyby po prostu pozwolić korporacjom wyczyścić tablicę i zapisać ją na nowo, najpierw oczyścić powierzchnię, a następnie urządzić świat na nowo, to zrobiłyby to dużo lepiej. Zresztą poprzedzają to bardzo długimi i sumiennymi badaniami, które, to nie jest już powiedziane w serialu, ale wiemy to z gier, były w coraz słabiej i coraz bardziej nieudolnie nadzorowane przez rząd. To znaczy, jeszcze przed nuklearną zagładą mieliśmy krypty, w których na przykład skierowano testową populację złożoną z samych mężczyzn, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Albo populację, której celowo dawano za mało żywności, aby zobaczyć, co się wydarzy. Tym samym prowadzono jednocześnie rozliczne eksperymenty społeczne, które miały odpowiedzieć na pytanie, jak zorganizować na wypadek wojny nuklearnej społeczeństwo w krypcie, tak żeby ono mogło egzystować ukryte pod ziemią aż do momentu, do którego promieniowanie nie zelży na tyle, że będzie można wyjść na powierzchnię i cieszyć się Reclamation Day, cieszyć się momentem, w którym ludzkość ponownie będzie mogła zasiedlić, zamieszkać ziemię i powierzchnię. I tu przyznaję, z tym mam problem na dwóch poziomach. Po pierwsze, dla mnie częścią uroku Fallouta był fakt, że właściwie nie było wiadomo, co się stało tak do końca, i że to nie było aż tak bardzo ważne. Ta tajemnica i imersja niesamowicie według mnie pomagały. I kiedy mówię o imersji, to mam na myśli taki zabieg, który jest znany w kulturze. W Ucieczce z Nowego Jorku też nie masz pojęcia, co się stało. W Peripheral Williama Gibsona też nie wiesz, co się stało. Jest tak zwany jackpot. Czyli po prostu jakaś seria wydarzeń, które doprowadziły do załamania się cywilizacji, ale nie wiesz tak naprawdę, co się stało. I to jest coś, co chyba można nazwać syndromem Hannibala Lectera. Dopóki nie wiedziałeś, dlaczego Hannibal Lecter robi to, co robi, jego postać była fascynująca. Natomiast kiedy w niezwykle nieudanym Behind the Mask, to jest po prostu wyłożone czarno na białym, trauma z dzieciństwa i tak dalej, masz ochotę machnąć ręką, nie? Zbyt proste, zbyt oczywiste. Gdzie jest tajemnica w tym wszystkim? I to naprowadza mnie na drugą rzecz, to znaczy na ten bezpieczny, przytulny, spokojny, performatywny antykapitalizm. Antykapitalizm, który serwują nam korporacje, w tym przypadku Amazon. No jakiego antykapitalizmu możesz się spodziewać po Amazonie? No mniej więcej takiego, jaki dostałeś w The Boys. Cała sztuczka polega na tym, że kapitalizm najlepiej się sprzedaje, kiedy się go nie reklamuje. To jest paradoks. O ile produkty, które kapitalizm sprzedaje, potrzebują reklamy, o tyle sam kapitalizm najlepiej sobie radzi, kiedy tej reklamy nie ma. Po prostu najlepiej jest powiedzieć, że życie jest ciężkie. Świat jest niesprawiedliwy. Zmiana jest trudna, o ile w ogóle możliwa, a status quo, tak co do zasady, nie idealnie, ale działa, tylko trzeba mu po prostu dać uczciwą szansę. Jeżeli mówię nie idealnie, no to trzeba natychmiast to powiedzieć, winna jest natura ludzka, winna jest natura rzeczy, pewnych rzeczy po prostu nie zmienisz. A jeżeli jakakolwiek alternatywa jest ukazana, i ten serial robi to akurat wyjątkowo chytrze, to zauważ, że ona jest jeszcze gorsza od status quo. Czyli jedna alternatywa, która jest potępiona wprost, to jest to, co próbuje zrobić Voltec, czyli de facto doprowadzić do wojny nuklearnej po to, żeby zbudować inne społeczeństwo, wykorzystując fakt właśnie wyczyszczenia powierzchni, albo w domyśle potępiona jest alternatywa komunistyczna, która no, przewija się tak pasim przez serial. Jest bardzo ciekawy dialog Kupa z przyszłą Moldaver, w którym ona się ujawnia jako naukowczyni, przedsiębiorczyni, bardzo zamożna kobieta, która w istocie rzeczy nie jest żadną komunistką. Jak mówi, komunizm to obelga, którą używa się, żeby opisać ludzi, którzy po prostu nie łykają całej tej propagandy, którzy nie dali się zwariować. Innymi słowy, zabieg, który znamy od czasów niepamiętnych, jeszcze od filmu Wall Street, przeciwstaw dobry kapitalizm złemu kapitalizmowi, i jeżeli to zrobisz, no to w zasadzie tylko kierujesz ludzi z powrotem do status quo i mówisz im, jakby powiedziała Margaret Thatcher, there is no alternative. I tutaj to moim zdaniem jest rozegrane z jednej strony o tyle topornie, że już to milion razy widzieliśmy, ale o tyle subtelnie, że ci bohaterowie, te postaci, te konteksty zaprezentowane są w taki sposób, że jesteś w stanie zrozumieć ich wybory.
Ja kupuję oczywiście tę krytykę, ale z drugiej strony, gdybyśmy podziękowali wszystkim filmom, które krytykują kapitalistyczny sposób produkcji, a zostały wyprodukowane w kapitalizmie, to musielibyśmy z góry skazać na porażkę, myślę, że dużą część nowoczesnej kultury jako takiej. Ja myślę też, że to...
Jasne, tylko nie na tym polega istota mojej krytyki.
Dlatego mówię, że z istotą się zgadzam, ale chciałbym jakoś zarysować jej granice, tak? Żebyśmy w potępieniu Jeffa Bezosa skądinąd zasadnym, moim zdaniem, dopatrywali się raczej pewnej przewrotnej ironii, że to obraz na temat zbyt dużej wszechmocy wielkich korporacji i tego, że być może nie najmądrzejszym pomysłem jest oddawać podstawowe funkcje społeczne właśnie niekontrolowanym ambicjom wielkich miliarderów, jest produkowany przez platformę należącą do takiego właśnie miliardera. Co więcej, gdybyśmy chcieli dalej podrążyć w tym nurcie, moglibyśmy się na przykład zapytać, czym tak naprawdę marzący, bo nie wspomniałeś o jednym aspekcie falloutowego loru, marzący także o ucieczce z tej planety jako takiej i skolonizowaniu po zagładzie nuklearnej innych planet, przedstawiciele elit kapitalistycznych czy amerykańskiego deep state'u, który tworzy enklawę, jedną z fakcji bardzo ważnych przede wszystkim w pierwszych częściach, różnią się od różnych Elonów Musków, Samów, Punkmanów, Freedów, Peterów, Tilów czy Jeffów, Bezosów tego świata właśnie. Czyż to nie oni dziś nam współcześnie wierzą w technosolucjonizm, akceleracjonizm, wieczne życie możliwe dzięki komorom kriogenicznym i przedłużaniu ludzkiego bytu w nieskończoność dzięki cyborgizacji.
Są jak Mr. House, który pojawia się w 8 odcinku.
Tak, ale w tym sensie, tak, on pojawia się jeszcze jako Robert House, a jako Mr. House, czyli już właśnie swoje takie cybernetyczne widmo, czy powidok, jest jednym z głównych antagonistów w New Vegas. To jest doskonałe pytanie, które można sobie postawić, to znaczy na ile te elity, które... cała legenda i historia sagi Fallout przedstawia naszej krytyce, nie są wcale tak różne od tych naszych współczesnych, kiedy przecież wystarczy sięgnąć po to, jaką ideologię na przykład efektywnego altruizmu tak zwanego wyznają najróżniejsi współcześni technokraci, która mówi wprost, że czasami trzeba poświęcić biednych, żeby uratować bogatych. To efektywny altruizm mówi wprost, dlaczego nie skazać na śmierć tych mniej produktywnych jednostek ludzkiego społeczeństwa, a uratować te najbardziej produktywne, bo to one odbudują cywilizację.
To portparol tego stanowiska jest Bud w tym serialu, który zresztą według mnie wypełnia sobą i ubarwia chyba najbardziej zabawną scenę in a much contested field, dlatego, bo scen zabawnych w tym serialu jest naprawdę sporo, ale kiedy jako robomózg próbuje obezwładnić strzykawką Norma, znaczy slapstickowość tej sceny jest naprawdę niezwykła, jeżeli to nie brzmi jako coś niezwykle zabawnego, kiedy o tym opowiadam, uwierzcie mi, kiedy zobaczycie, to będzie niezwykle zabawne. Swoją drogą, tutaj też bym uchylił kapelusza, bo o nim akurat nie wspomniałem. Norm też jest naprawdę ciekawą postacią, to znaczy Norm jest kimś, kto po prostu wymaksował inne skille przy tworzeniu postaci. On nie nadawałby się na powierzchnię i postanawia zostać przez cały czas serialu w krypcie. I w gruncie rzeczy tylko wykorzystując swój intelekt i swoją, powiedziałbym, kombinatorykę, odkrywa wielkie tajemnice i makiaweliczных macherów skrypty 31, rozgrywa ich własną bronią, czyli umiejętnym spiskowaniem.
A powiedz mi, co o tym myślisz? Czy w jakimś sensie Norm z serialu jest postacią trochę... antykanoniczną, ponieważ to jest bohater jak z Kafki, albo Władcy Much, albo innej powieści sprzed wieku, o tyranii ludzi nijakich. O tym, jak ludzie tacy miałcy, tchórzliwi, o bardzo wątłym kręgosłupie moralnym, zyskują pewną siłę czy przewagę nad innymi tylko w ramach takich totalitarnych, biurokratycznych struktur. W tym sensie on nie jest dla mnie postacią wprost wyjętą z uniwersum gier Fallouta, ale ciekawą nadbudową czy ciekawym odwołaniem do klasyków modernistycznej literatury. Bo zobacz, ten Norm, dlaczego on jest tak odrzucający? No właśnie dlatego, że jest człowiekiem takim śliskim, który tylko ma władzę dzięki temu, że pnie się po drabince korporacyjnego awansu i który zawsze jest gdzieś w środku, a jego fantazja o władzy na czym polega? Na tym, że zbuduje sobie armię stażystów, którzy będą podążali za nim krok w krok, a w nagrodę dostaną nieśmiertelność, ponieważ zostaną zamrożeni na
przyszłość. To jest Bud, nie Norm. Norm to jest brat bohaterek, Bud.
Powiedziałem więcej niż jeden raz Norm, to przepraszam, mówię
tak,
o Budzie.
To był Bud.
Wybaczycie nam to, ponieważ ta charakterystyka, którą odmalowałem, pasuje oczywiście do Bada, a nie do Norma. Ale widzisz to jakoś?
Tak, chociaż seria Fallout jest pełna, powiedziałbym, cwaniaka,
tak,
który, że tak powiem, kapitalizuje na katastrofie, nie? Umknęła mi teraz nazwisko tej postaci, na pewno w komentarzach się pojawi milion razy, ale człowiek, którego wykorzystuje pan Tenpenny do swojej brudnej roboty w charakterystycznym kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych, który właśnie jest niczym innym jak pasożytem zagłady. Tutaj ty odmalowujesz nieco inną postać, czyli takiego, powiedziałbym, perfekcyjnego konformistę. I faktycznie cała ta ideologia efektywnego altruizmu jest w jego osobie perfekcyjnie sparodiowana. On kończy, prawda, jako mózg, który jeździ sobie na czterech kółkach po zamkniętej krypcie, jest kompletnie bezradny i właściwie może tylko czekać na moment tej jakiejś paruzji, na moment, kiedy oni odziedziczą świat i będą jego panami, ale póki co od tej śmieszności do wzniosłości może jest jeden krok, ale jest to naprawdę krok milowy.
To prawda. Myślę też, że czas jest powiedzieć o kilku zarówno punktach zbieżności, jak i rozbieżności między światem Fallouta i tą krytyką społeczną zimnej wojny, która tam jest, a czasami dzisiejszymi, bo przygotowując się do odcinka też miałem pewnego rodzaju epifanię, bo pomyślałem, że choć ja się nie zgadzam, że elementem łączącym naszą współczesność i świat wyobrażony, Amerykę wyobrażoną Fallouta jest strach przed wybuchem bomby atomowej i strach przed wojną. Ja uważam, że nasza współczesność jest nacechowana wybitnie czymś przeciwnym, to znaczy bardzo pobłażliwym i w jakimś sensie stosunkiem do ryzyka konfliktu nuklearnego i wręcz jego wyparciem, to widzę inną zbieżność. Mianowicie w bardzo ciekawym, profetycznym wręcz być może twiście historii, to zimna wojna z Chinami, która stanowi tło prehistorii sagi Fallout i to casus belli, powód wybuchu wojny między Ameryką a Chinami, jakim jest rywalizacja o zasoby. Protekcjonizm handlowy i taka bardzo asertywna polityka gospodarcza na arenie międzynarodowej. Używanie zasobów do prowadzenia wojny i wreszcie krach globalizacji dużo lepiej rymuje się ze współczesnością, niż gdyby w roli antagonisty ustawiono w zgodzie z kanonami Hollywood jednak Związek Radziecki. To jest bardzo ciekawe, że ta decyzja deweloperów Fallouta z lat 90. Ja mam dobrą anegdotę o tym, dlaczego tak się stało, dlaczego to nie Rosja czy Związek Radziecki, zestarzała się świetnie, bo dzisiaj na tle tego, jakie linie globalnego podziału i jakie linie globalnej rywalizacji naprawdę wyznaczają pole bitwy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to ta krytyka społeczna w Falloutie i ta wizja historii w jakimś sensie alternatywnej jest, staje się dużo bardziej aktualna, przenikliwa i w jakimś sensie być może nawet w przerażający sposób zbieżna z tym, co w najbliższych dekadach może naszą planetę czekać. A tu obiecana anegdota.
Tak, jeśli mogę tylko powiem, ja bym to nazwał efektem Matrixa. To znaczy, gdybyś miał umieścić Amerykę w dowolnym roku z całej jej historii, który wydawałby się być ludziom najbardziej bezpieczny, najbardziej oddalony od wielkich kryzysów, taki, w którym można by zatrzymać historię, to rok 1999, który jest w Matrixie, jest perfekcyjnie dobrany. Jesteśmy u szczytu końca historii, zniknął komunizm jako realne zagrożenie, nie ma tak naprawdę żadnej alternatywy dla liberalnej demokracji i kapitalizmu, jesteśmy w przededniu wojny z terrorem, w przededniu 11 września, więc te zagrożenia gdzieś tam nawet nie majaczą na horyzoncie, więc kiedy maszyny miałyby odtworzyć dla ludzi idealny moment na to, żeby uśpić ich umysły? No, u szczytu końca historii, w roku 99. No, w tym rozumieniu bracia Wachowscy, siostry Wachowskie mieli nieprawdopodobne szczęście, albo wiedzą coś, czego my nie wiemy.
Bardzo, bardzo możliwe. Obiecana krótka anegdota, która może wiele nie wnosi, a może właśnie tak, dotyczy tego, że pomysł na to, aby to Chiny były głównym antagonistą w fabule i w prehistorii sagi Fallout, a nie właśnie Związek Radziecki, jakaś jego późniejsza iteracja, czy Rosja właśnie, jest następujący. W trakcie pracy nad grą jeden z głównych jej deweloperów, producentów, zadzwonił do innego, mieszkającego w Moskwie. Rok musiał być, strzelajmy, 94, 5, 6 albo 7, w każdym razie w tej poradzieckiej rzeczywistości. I połączenie przerwały im jakieś wytłumione hałasy w tle, po czym linia została zerwana. Nasz amerykański bohater tej anegdoty pomyślał, że to nic złego, zwyczajne hałasy czy problemy techniczne. Gdy jednak zadzwonił po raz drugi do swojego mieszkającego w Moskwie kolegi, to usłyszał, że były to porachunki mafijne na ulicach Moskwy, czyli tak naprawdę moskiewska codzienność. Wtedy dopiero jeden z tych czołowych twórców Fallouta pomyślał, jeżeli tam jest tak źle, to Rosja nie będzie wiarygodnym przeciwnikiem w tej postapokaliptycznej przyszłości. To jest kraj, który się tak szybko nie podniesie z tej pożogi, z tej smuty i z tego chaosu, więc musimy wybrać jakiegoś bardziej wiarygodnego antagonistę, a że lata 90. i schyłek lat 80. i początek lat 90. były także czasem obaw o rosnącą potęgę gospodarczą i technologiczną państw azjatyckich, to padło na Chiny. Właśnie. Skądinąd pewnie był to też politycznie poprawnie bezpieczny wybór, bo Chiny w 97 roku nie były jeszcze tak asertywne na arenie międzynarodowej, żeby oprotestowywać, czy bojkotować, albo grozić twórcom dzieł popkultury, które odmalowywałyby je w złym świetle. Więc w tym sensie coś, co współcześnie jest zmartwieniem twórców gier i Hollywoodu, wtedy jeszcze twórcom Fallouta z kolei wcale nie groziło i nie musiało być podobnego rodzaju problemem.
W istocie, swoją drogą, kiedy rozmawiamy o tym, jak ten materiał źródłowy przenieść na ekran, to powiem tak, dla mnie było oczywistym, że twórcy mieli tak naprawdę dwie ścieżki, którymi mogli pójść. Jedna ścieżka to było wziąć Fallouty wyprodukowane przez Bethesda, czyli te późniejsze Fallouty, ewentualnie przez Obsidian, jeżeli mówimy o New Vegas, nieco bardziej ironiczne, bardziej sarkastyczne, bardziej utrzymane w duchu czarnej komedii, albo ja bym osobiście preferował tą ścieżkę, chociaż wiem, że ona byłaby dużo trudniejsza do sprzedania, pójść w te Fallouty, które jeszcze robił Interplay, czyli dwie pierwsze części, które byłyby odczuwalnie bardziej mroczne, bardziej dramatyczne, gdzie byłby absurdalny humor, etc., ale on raczej rozświetlałby momentami to, co w przeciwnym wypadku jest niezwykle depresyjnym światem. I bardzo żałuję, że na przykład nie spróbowano przełamać tych motywów muzycznych, o których mówiłeś, przywodzących na myśl lata 40. i 50. muzyką w stylu Fallout 2, która była absolutnie wspaniała, ale mroczna, depresyjna i dająca ci takie bardziej uczucie, jakbyś oglądał The Last of Us. I szkoda, że nie było takich lokalizacji, które na przykład same w sobie by mroziły krew w żyłach, jak na przykład Morze Blasku. Wiem, że Morze Blasku jest bardziej w okolicach Massachusetts, w drugim końcu Ameryki, ale chodzi mi o zasadę, czy na przykład, że nie pojawia się Deathclaw, czyli najbardziej przerażający skutek inżynierii genetycznej i popromiennych powikłań w świecie Fallouta. Innymi słowy, że nie mamy tutaj bardziej takiego wyważenia czarnego humoru i wątków komediowych z czymś, co byłoby bardziej horrorem, czy jak mówiłem na początku, socjologicznym horrorem. A dla mnie w ogóle wymarzonym antagonistą nie byłby Voltek, dla mnie wymarzonym antagonistą byłby The Master. Znaczy, gdyby na koniec się pojawiła postać nieprawdopodobnie zmutowanego człowieka, który stoi za próbą reorganizacji świata, stworzenia pewnej utopii i z nim się konfrontuje bohater, znaczy to dla mnie byłoby naprawdę powalające, ale jak mówię, rozumiem, czemu wybór artystyczny był inny, bo po pierwsze ludzie jednak kojarzą Fallouta raczej z tym, co było parę lat temu, niż z tym, co było prawie 30 lat temu, a po drugie dlatego, że niedzielny widz znacznie łatwiej zaakceptuje coś w konwencji The Boys niż coś w konwencji przypominającej post atomowe The Last of Us.
Zgadzam się z tobą, że to był z całą pewnością wybór komercyjny, to znaczy przedstawienie światów dalece bardziej mrocznych, nieprzyjaznych i nieludzkich tak naprawdę z pierwszych odsłon tej gry byłoby komercyjnie trudniejsze niż wybór, którego ostatecznie dokonano, czyli taka naiwna, optymistyczna, utożsamiająca amerykański duch pionierstwa bohaterka, która trochę swoją niewinnością i naiwnością rozbraja okrucieństwo świata, który spotyka i w tym sensie pozwala go trochę od nas oddalić. To nie znaczy oczywiście, że wszystko w tym serialowej adaptacji jest infantylne czy dla dzieci, bo to byłoby przesadą, ale na pewno był to wybór, który podyktowały po prostu warunki rynkowe. No, myślę, że wierna adaptacja tych najmroczniejszych linii fabularnych czy pomysłów pomysłów zawartych w Falloutach byłaby dużo trudniejsza i być może czekalibyśmy na podobną adaptację dużo dłużej. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że podjąłby się tego może HBO i twórca taki jak David Simon, ale wtedy dopiero dostalibyśmy dzieło depresyjne, które należałoby oglądać chyba naprawdę na raty, by nie popaść w skrajną rozpacz. Ja zakończę...
Wyobraź sobie Fallouta, na przykład Gaspara Noé, albo tego typu reżysera.
Właśnie wolę sobie tak, nie wyobrażać, wiesz.
Dla tych, którzy nie kojarzą, to jest reżyser takich filmów jak Wkraczając w pustkę czy Nieodwracalne, który lubi bawić się makabrą, a w Falloutie miałby tego dużo. Wiesz, ja myślę, że oczywiście to jest kompletnie w sferze marzeń, ale naprawdę dobrego Fallouta zrobiłby Quentin Tarantino.
Ale tam są czytelne odwołania do Quentina Tarantino, szczególnie w scenach flirtujących z westernem, kinem gore i scenach walki, które otwierają nam przede wszystkim kilka pierwszych odcinków. Tam ten hołd dla Tarantino jest moim zdaniem
Tarantino bardzo celnie widoczne. Powiedział, że jeżeli widzisz, jak komuś ucinają głowę w filmie, nawet nie mrugniesz okiem. Jak zobaczysz, jak ktoś zacina palec o kartkę papieru, stykniesz z bólu.
Prawda. Ja kończąc, spróbuję podjąć się takiej ostatniej, szerszej diagnozy tego, co Fallout mówi nam o współczesnej kulturze i co ja w tej kulturze, mimo oczywiście i skrajnej komercjalizacji, podporządkowania logice sprzedaży i eskapistycznej funkcji, mimo wszystko kupuję. Otóż w czasach kulturoznawstwa, i tu zakładam mój słynny kapelusz kulturoznawcy, uczono mnie, że współczesna kultura jest kulturą remiksu. Myślę, że ta diagnoza przeszła już trochę do lamusa, ponieważ dzisiejsza kultura nie jest o tyle kulturą remiksu, co kulturą repetycji. Mianowicie oglądamy raz po raz to samo i tak jak współczesna nowa gra Tony Hawk jest tym samym, co gra Tony Hawk sprzed 20 kilku lat, gdy dzieciakiem będąc się w nią zagrywałem. Tak nowe Gwiezdne Wojny są tym samym, co Gwiezdne Wojny czasów młodości mojego taty. Z kolei tak adaptacja serialowa gry The Last of Us jest w rzeczy samej nie remiksem, nie fantazją, nie jakąś próbą rewizji kanonu, lecz dosłownie przeniesieniem fabuły gry na ekran. To nie inaczej jest z tym właśnie serialem, jakim jest Fallout. To nie jest remix, na szczęście dla mnie. Jest to raczej wielki fan service, czyli jak to się mówi, hołd dla fanów serii, który opiera się na bardzo jednoznacznym przeniesieniu, repetycji właśnie tego, co w grach było tak kuszącym, tak miłym dla oka i narkotyzującym wręcz elementem całego przedstawionego świata, tylko na inne medium. To jest repetycja, ale muszę się przyznać, to moja słabość być może, ja te repetycje kupuję. Ja kończę oglądanie Fallouta nie dość, że nie zawiedziony tym, że dostałem więcej tego samego, to w jakimś sensie wręcz ucieszony tym, ile dodatkowych kontekstów, ile krytyki społecznej, ile ciekawych treści przemycono tam w scenach, czy wątkach fabularnych, albo biografiach wydawałoby się drugoplanowych postaci, które udało się twórcom w tym zaledwie 8-odcinkowym widowisku zmieścić. Więc jeżeli tak wygląda repetycja i kultura komercyjna, to trudno, przykro mi, ale ja ją kupuję i myślę, że gdyby byli z nami najwybitniejsi krytycy takiej kultury, jak, nie wiem, Jameson czy Fisher, to mogliby sobie tutaj dobrze na kanwie Fallouta właśnie poużywać i myślę, że przedstawiliby kilka nie gorszych, a raczej lepszych niż nasze interpretacji tego wyśmienitego widowiska, jakim był Fallout.
Zgadzam się z tobą co do wielkiej repetycji i myślę, że w naszym świecie, jak i w świecie Fallouta, że posłużę się tym udręczonym cytatem z Marka Fishera, przyszłość została odwołana, nie ma żadnej przyszłości, jest jedynie powtarzanie tego, co już znamy i co już było, ale ja nie będę pierwszy rzucał kamieniem jako człowiek, który jest wielkim fanem na przykład Synthwave i dla którego lata 80. nie mają końca. Jakby ktoś był złośliwy, to by powiedział, że dla mnie w polityce zagranicznej także i lata 80. nigdy nie mają końca i zimna wojna, więc zgadzam się, że jeżeli już taki jest dominujący trend kulturowy, to nadal prawdą pozostaje, że można to zrobić dobrze albo źle. Przy wszystkich zastrzeżeniach, które podniosłem na początku, serial Fallout co do zasady zrobił to dobrze, a mam taką osobistą, cichą nadzieję, że pierwszy sezon był jedynie swego rodzaju tutorialem. On miał pokazać widzowi, który nigdy nie grał w żadną Falloutową grę, o co chodzi i z czym to się je. Miał pokazać widzowi, który grał, że jest dobrze, że rozumiemy, robimy trochę fanserwisu, a trochę też pokazujemy, że mamy duży szacunek do materiału źródłowego i nie zawiedziemy was, a w drugim sezonie, który już został zapowiedziany tym, że w ostatniej scenie stoimy u bram New Vegas, twórcy poczują, że mają dużo większą swobodę artystyczną i tutaj dopiero w pełni rozwiną skrzydła. To byłaby moim zdaniem najwspanialsza puenta, bo jak wiadomo, najlepszym zakończeniem jest nowy początek.
Tu zaś stawiamy kropkę, ale kropkę tego odcinka, bo nie kończymy tego cyklu i stąd z naszej strony gorąca do was prośba. Dajcie nam znać w komentarzach, w wiadomościach i za pomocą każdego możliwego medium, z jakim się z nami kontaktujecie, co o tej nowej formule myślicie, czy warto ją kontynuować, czy wasze oczekiwania zostały w niej zaspokojone, czy tylko rozbudzone i trzeba więcej podobnych odcinków, by ten pomysł się dojrzał. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, nie tylko o samym serialu Fallout, bo i grach, i całym uniwersum, ale i o tym, co my w tym nowym formacie o kulturze wymyśliliśmy dla naszej znanej formuły i naszego uniwersum. Jeśli zaś czujecie, że warto w ten pomysł zainwestować i pomóc nam rozwijać kolejne nowe, nieprzetestowane jeszcze w kryptach Vault-Techu formuły na nasz program, to zajrzyjcie na patronite.pl/DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia. Im hojniejszy, tym lepiej, bo jak wiemy, świat nieuchronnie zmierza ku końcowi i pomóżcie nam rozwijać ten program, wzbogacać go, wprowadzać do niego nowe elementy i budować naszą własną, choć całkiem niekorporacyjną potęgę. Dzięki.
A pod ten czas dziękujemy za waszą życzliwą uwagę i żegnamy się tradycyjnym do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem.
War never changes.